Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, bardzo często podkreślam taką myśl, że o wielkości charakteru świadczą doświadczenia, które przechodzimy. Czym większe doświadczenia ktoś przeżywa, to znaczy, że ma bardziej stabilny charakter i jego Pan Bóg może doświadczyć. Tych, których Pan Bóg jeszcze z nas nie doświadcza, to znaczy, że nie mamy tak silnej osobowości, które doświadczenia moglibyśmy znieść. Ja, braterstwo, chciałbym w myśl wykładu, który był przede mną, powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy człowiek, że mogę być z wami. Jestem szczęśliwy, ale czuję też błogosławieństwo, że mogłem tu przybyć, bo to odbieram jako błogosławieństwo, że mogłem przyjechać. Będę też odbierał jako błogosławieństwo, jeżeli będę i Pan Bóg mi pozwoli szczęśliwie powrócić do domu, do Białogardu. Drodzy braterstwo, wyjeżdżając ze zgromadzenia, przedstawiłem, że będę tu między wami i braterstwo życzyli sobie, abym przesłał do was ich uczucia braterskiej miłości z życzeniami obfitych łaski i błogosławień Bożych, to też czyniłem. Po drodze rozmawiałem z braćmi ze zboru we Włoszokowicach i z tego zgromadzenia też przesyłam pozdrowienia do was tutaj, do wszystkich uczestników, braterstwo sobie tak życzyli. To jest ten moment przyjemny. No mam niestety jedną bardzo taką smutną wiadomość, no, trzeba tak to odkreślić. Bracia prosili mnie, abym przekazał wam, w ogóle do wszystkich braci w Polsce, że planowana konwencja w Lesznie Wielkopolskim nie odbędzie się z przyczyn braku lokum. Była sala obiecana, mogę powiedzieć, braterstwo, tylko że właściciel zbankrutował, wszedł tam syndyk, także w tej chwili nie mogą wynająć sali, bo wszystko już jest zajęte. Dowiedzieli się krótko przed planowaną konwencją w maju. Jest im bardzo przykro, przepraszają, no ale chyba, braterstwo, wszyscy rozumiemy, że czasami jest okoliczności wyższe, takie niezależne od nas. Dowiedziałem się, drodzy braterstwo, że wczoraj tu na tej sali i dzisiaj w nocy organizatorzy mieli pewnego rodzaju problem, bo tu odbywało się wesele. Zresztą, no, bracia tu z przodu siedzący, braterstwo, to troszeczkę chyba tak jeszcze odczuwają, że ta atmosfera weselna, te białe okrycia krzeseł, takie, wydaje mi się, że ci z przodu siedzący zostali uhonorowani tak szczególnie. Tak należy to odbierać, za to, że się z przodu siada, braterstwo, ale no, jest to wynik wesela. I ja bym troszeczkę, będąc pod wpływem, że oni mieli wesele, chciałbym troszeczkę o weselu porozmawiać, drodzy braterstwo, bo jest to taki przyjemny temat, czy radości, czy wesela, czy błogosławieństwa, jakkolwiek byśmy to określali, w Biblii różne te są określenia. Ale wiemy wszyscy bardzo dobrze, że okres wieku Ewangelii Słowo Boże nazywa, że jest to czas wesela. O tym nam mówi przypowieść z Ewangelii Mateusza z 22 rozdziału i werset pierwszy, że jest powiedziane, że sprawił gospodarz wesele swojemu synowi. I rozumiemy, że ta przypowieść dotyczy wesela, które się odbywa w czasie wieku Ewangelii. I jestem święcie przekonany, i chyba wy również, że w takim stanie wesela dzisiaj znajdujemy się, znajdowali się nasi bracia, którzy żyli przed nami. I co ciekawe, że jesteśmy o tym przekonani, pomimo różnego rodzaju doświadczeń, które przeżywali, prób, które przeżywali, śmierci, która ich spotykała, czy nawet prześladowań wieków średnich, czy wczesnego okresu wieku Ewangelii. Oni mimo wszystko byli w stanie wesela. Bo to, co jest wewnątrz nas, to nam nikt nie może zabrać. I tylko od nas zależy, czy my się potrafimy wewnętrznie cieszyć ze stanu świadomości, który posiadamy, z tego, co wierzymy, że uwierzyliśmy w naszego Pana, że On nas usprawiedliwił i doprowadził nas do społeczności z Panem Bogiem. I to jest, braterstwo, taka radość, którą żadna choroba, żadne nieszczęście nie powinno zabrać. On to nie znaczy, że te nieszczęścia i choroby są rzeczą przyjemną, ale tego wewnętrznego przekonania o społeczności z Panem Bogiem nikt nam zabrać nie może. I to, co trzeba przyznać, że wielu z prześladowców ludzi wierzących się dziwiło, że ludzie ci, chociaż byli prześladowani, często umierali, to mówią, że umierali z pieśnią na ustach, bo oni mieli tą wewnętrzną radość tego, czego drugi człowiek nie potrafi zabrać. Oczywiście my pamiętamy, że święty apostoł Paweł powiedział w liście do Filipensów w 4 rozdziale, a w wersecie 4, który mówi, że radujcie, zawsze mówię w Panu, radujcie się. Nie mówi, żeby w czasie chorób się nie radować. Chociaż ktoś powie, no trudno się radować, tylko że to nie mówi, jak wiemy, o radości takiej hałaśliwej, że ludzie wyrażają radość przez klaskanie w dłonie czy głośny śmiech. To nie o takiej radości mówi Biblia. Biblia tylko mówi o tej radości wewnętrznej i wtedy to możemy doznawać i wierzę, że doznajemy nawet w czasie nieszczęścia, jeżeli Pan Bóg w swojej mądrości uznał, że należy nas w ten sposób doświadczyć. Jednocześnie, braterstwo, wiemy również, że wiek Ewangelii jest czasem przygotowania do wesela. Ono jest weselem, stanem radości, tak samo jak apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że jest stanem odpocznienia. Że już jeżeli wierzycie, to weszliście do odpocznienia. A dalej powiada parę wersetów, ale pozostaje odpocznienie ludowi Bożemu. Czyli, że prawdziwe odpocznienie to należy do przyszłości, do Królestwa Bożego. Ale jeżeli już ktoś potrafi uwierzyć, to on już odpoczywa wewnętrznie, tak samo jak przeżywa tę radość, wesele wewnętrzną już dzisiaj, ale zupełna należy dopiero do przyszłości. Tak samo wiek Ewangelii, jak powiedziałem, jest stanem wesela i o tym mówi 22 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu, ale jest też stanem przygotowania do wesela, o czym jest powiedziane, że w Księdze Objawienia 19 rozdziale i w wersecie 7 jest powiedziane, że się małżonka nagotowała i przyszedł czas wesela. Czyli prawdziwe wesele, prawdziwa radość, gdzie nowe stworzenie znajdzie się w społeczności z Panem Bogiem, tej zupełnej społeczności z Panem Bogiem, z właściwym dla siebie ciałem, tym ciałem już niecielesnym, w którym się skarb w naczyniu glinianym znajduje, ale we właściwym ciele, z właściwym ciałem i tam w społeczności zupełnej z Bogiem, należy do przyszłości. Ale zapewne, braterstwo, powiecie mi, jak się tam znaleźć. I o tym chciałbym troszeczkę powiedzieć. O tym, jakie trzeba spełniać zalety, jakie przymioty charakteru należy sobą reprezentować, jeżeli się myśli o tym przyszłym weselu. Bo o tym, czy ktoś dzisiaj przeżywa wesele, to my, braterstwo, wiemy, spodziewamy się, że wszyscy powinniśmy, ale wy do końca nie znacie mego serca i nie wiecie, co ja odczuwam tak do końca. Ale jeżeli ktoś myśli o przyszłości, to jest w Biblii napisane kilka takich historii, które o tym powiadają. Za podstawę naszych rozważań chciałbym, abyśmy sobie wzięli taki tekst, który jest zapisany w liście do Koryntu, w drugim liście, 11 rozdziale, od wersetu 1, gdzie mówi tak. Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje. Braterstwo, obyście wy na chwilę chcieli znosić głupstwo moje, ale iznaszacie mnie. Albowiem gorliwym jestem ku was gorliwością Bożą, bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. I nad tym drugim wersetem chciałbym, braterstwo, abyśmy się zastanowili. Gdzie apostoł Paweł w pierwszym podkreśla, że ja chcę, żebyście na chwilę wyznosili głupstwo moje. Jeżeli święty apostoł Paweł tak się wypowiada, daleko więcej mogę powiedzieć ja sam o sobie, że ja was o to proszę, znoście mnie przez tą godzinę, bo wszystko, co powie, nie do końca będzie doskonałe. Ja jestem tego świadomy. Wiele rzeczy musicie sobie dopowiedzieć i przełożyć na wasze życie, żeby z tych historii, które zacytuję, wyciągnąć do siebie najlepszą lekcję, żeby kiedyś się znaleźć na tym prawdziwym weselu. Nie w tej pięknej sali. Ja mogę powiedzieć, no tu jest przepiękna sala, przepiękna aranżacja, architektura. No chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, w którym się znajduję jako konwencja, jeżeli chodzi o miejsce. Ale braterstwo, my, to jest ładne, ale my chcemy jeszcze ładniejszego. Człowiek tak jest skonstruowany, że chce jeszcze ładniejszego, bo chcemy duchowego. Oczywiście nawet nie wiemy, czego pragniemy. Ja za chwilę, braterstwo, to na pewnej historii wam przypomnę, że my pragniemy czegoś, czego nie znamy. Co nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. I do tego mamy zmierzyć, bo jeżeli do tego będziemy zmierzali, to jedynie to możemy osiągnąć. Co nie znaczy, że tu nie jest ciekawie i ładnie. Ale i znaszajcie mnie. I braterstwo, święty apostoł, jeśli to powiedział, bo miał z tym już pewnego rodzaju problemy. No, byli bracia, którzy nie do końca go akceptowali. Ale on ich poprosił, wy mnie przez chwilę znaczajcie, bo ja będę się starał mówić dla waszego dobra. I niestety tak czasami w naszym, wśród nas jest, że są bracia, którzy może mają bardziej miłe uczucia względem drugiej osoby, albo mniej miłe, ale my pamiętamy, że powinniśmy mieć miłe względem wszystkich, że słuchanie cudzego głosu nie powinno nam sprawiać czego? Przykrości. Bo ja bardzo często podaję taką przykład, że wiecie, my dzisiaj ze sobą tu rozmawiać nie musimy. Ja z wieloma może braćmi nie będę rozmawiał, ale nie dlatego, że nie chciałbym, tylko że jest to fizyczna niemożliwość. Ale jeżeli by była ta przyczyna, że ja z kimś nie rozmawiam, bo ja jego głosu nie cierpię, czy ja go nie lubię, to jest, mogę wam powiedzieć, bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że ja w Królestwie Bożym się nie znajdę, bo chyba nikt z nas nie przewiduje, że w Królestwie Bożym to Bóg zrobi takie przedziały, pokoje, w którym każdy sobie będzie mieszkał, żeby drugiego głosu nie słuchać, prawda? Że ten, który nie znasza drugiej osoby, nie nadaje się do Królestwa Bożego, braterstwo. To musimy bardzo prosto, jeżeli kogoś nie lubimy, nie znosimy jego głosu, to sobie musimy wstawić pytanie, czy się nadajemy do Królestwa Bożego. To jest pierwsze, wydaje mi się bardzo proste. Drugi werset mówi tak. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą. Braterstwo, można było wyżej sięgnąć? Mówi, ja mam taką gorliwość, że to jest aż gorliwość Boża. No, apostoł Paweł mógł to powiedzieć, bo on otrzymał na pewno, jak jesteśmy przekonani, spłodzenie. Przez niego działał Duch Boży i ta gorliwość w stylu, która jest Panu Bogu, aby uratować jak najwięcej własnych stworzeń od śmierci, od zagłady, ona udzieliła się apostołowi Pawłowi i on też chciał jak najwięcej ratować istot przed zagładą. I co ciekawe, za chwilę sobie historię taką biblijną przypomnimy, że jeden z warunków, które muszą być przynależne do nowego stworzenia, jeżeli chce odziedziczyć wesele, znaleźć się w stanie radości tam w przyszłości jako oblubienica Chrystusowa, to musi mieć uczucie ratowania innej osoby. Jeżeli widzi, że taka osoba przeżywa próby i doświadczenia, czy i w tych doświadczeniach zaczyna upadać, to on powinien go ratować. Bo to jest gorliwość Boża, a gorliwość Boża, chęć ratowania człowieka była taka, że Pan Bóg poświęcił własnego Syna po to, żeby uratować jak najwięcej ludzi. Bo inaczej by wszyscy zginęli. I tak się przekłada działanie Pana Boga, że poświęca coś od siebie w celu uratowania innych istot. Braterstwo, musimy mieć takiego ducha. Jeżeli kosztem swojego życia, często swojego zdrowia, swojej wygody działamy dla dobra naszej społeczności, to możemy powiedzieć, mamy gorliwość Bożą. Ale jeżeli chcemy żyć wygodnie, nie ponosić żadnej konsekwencji, to możemy mieć pewnego rodzaju wątpliwości, czy to jest dobry przykład. Czy my bierzemy przykład z Pana Boga. Bo zauważmy, Pan Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę. Oni wydali potomstwo, które zaczęło grzeszyć. I Pan Bóg mógł powiedzieć i miał ku temu suwerenne prawo. Jeżeli wyście wystąpili przeciwko mnie, ja nie mam nic z wami wspólnego. Ale my wszyscy pamiętamy, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I ten duch ratowania innych ludzi, pomocy innych ludzi, powinno być zakodowane w naszym sercu. Nigdy nie powinno powstać zadowolenie, że ktoś się potknął, ktoś upadł, czy komuś się coś nie udało, to niekiedy można powiedzieć tak, no można się było tego, znając tego brata Janka, to można się było tego spodziewać. Być może to i prawda, tylko że tenże duch, który tak oceni, nie nadaje się braterstwo do Królestwa Bożego w fazie duchowej. Nie nadaje się i o tym będę bardzo często tutaj przypominał na pewnych przykładach. Apostoł Paweł dalej mówi, bo gorliwością Bożą, bo bym was przygotował, czyli apostoł Paweł mówi, bo moja praca jest po to, żeby was przygotować. My też, braterstwo, wzajemnie mamy się przygotowywać. Jeden drugiego mamy pomagać, przygotowywać. Pamiętamy, że tenże sam apostoł Paweł w liście do Galatów powiada, że rzemiona jedni drugich noście, czyli przygotowywujcie się do Królestwa. Wy sobie wzajemnie pomagajcie poprzez chociażby otwieranie oczu, żebyście zobaczyli, w czym macie problem. Braterstwo, bo czasami pewne wady naszych charakterów, które posiadamy, to jest człowiek tak jakoś skonstruowany, że widzi zawsze drugą osobę, a samego siebie nie widzi. I czasami Pan Bóg używa niektórych naszych braci, którzy przyjdą i powiedzą, no wiesz, tak jak ty się zachowujesz, to jest rzecz niewłaściwa. I wtedy, braterstwo, jak reagujemy? Czy się obrażamy? Czy potrafimy znieść się tak wysoko, że powiedzieć, ja ci dziękuję za to, że mi pokazałeś mój problem? Braterstwo, to zależy, czy chcemy mieć dzisiaj tylko tą ułomną wesele, radość, zadowolenie ze swojego charakteru, ze własnego samopoczucia, czy chcemy się znaleźć w tym królestwie w przyszłości. Bo jeżeli w przyszłości, to wszelkie uwagi będziemy odbierali jako chęć pomocy ze strony braci. Czy jest to przyjemne? Zapewne to nie jest przyjemne. Wręcz bym powiedział, czasami jest przykre. No ale taka jest metoda działania Pana Boga, bo nie może w inny sposób za bardzo nam, będąc, dlatego że jesteśmy niedoskonali, pomagać. Abym was stawił czystą panną. Zauważcie, mamy być postawieni czystą panną. Znamy pojęcie panny ze Słowa Bożego, z Biblii, gdzie panna czysta jest wzorem tej, która może stać się oblubienicą Chrystusową. Bo Chrystus nie chce nieczystej panny, bo mogą być panny, które są nieczyste. One są pannami, bo męża nie mają, ale one wszędzie, gdzie była możliwość no jakiegoś, jak to czasami niektórzy ludzie określają, swobodnego życia, to z każdej tam okazji się korzystało i ona jest dalej no panną, tylko że czystą nie jest. I ja myślę, że to, co się dzieje, może bardzo często się przytrafia, słuchając różnych ludzi, to kiedy na weselach każdy chce mieć pannę. Najlepiej, żeby to była jak najbardziej szlachetna. Ale żeby mogła taka być, to ona musi żyć, prowadzić życie czyste. I tu apostoł Paweł, przenosząc to już na nasze życie, mówi, abym was stawił czystą panną. Czyli czasami stają panny, które nie są czyste. I dalej co podkreśla, jednemu mężowi Chrystusowi. Braterstwo, zastanawialiście się, dlaczego jest tak sformułowane, abym was stawił czystą panną, mężowi Chrystusowi byłoby dobrze? Byłoby dobrze, bo by na jedno wyszło. Mężowi Chrystusowi, a tu jest podkreślone jednemu mężowi Chrystusowi, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ona nie może mieć więcej mężów, że nie może więcej mężczyznom służyć, braterstwo. I my w naszym wypadku wszyscy wiemy, że czasami no, nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że nie można służyć dwom Panom. No nie można służyć, że albo się służy Bogu, albo się służy przeciwnikowi. Albo się służy czystości, albo się służy grzechowi. A nie można służyć dwom Panom. To musi być czysty. Jednemu mężowi i którego, jak Pan Jezus powiada, którego uczynki się czyni, tego się jest, co? Sługą. Tego się jest sługą, którego uczynki się czyni, czy jest się synem, braterstwo, jeszcze głębiej idąc, to jest się synem tego, którego uczynki się czyni. Jeżeli się uczyni uczynki czyste, szlachetne, pozbawione jakiejkolwiek formy czy podobizny grzechu, to jest się synem Bożym. A jeżeli się czyni rzeczy przed którymi lepiej, żeby brat czy siostra, czy kolega, koleżanka nie wiedzieli, no to się na pewno nie jest czysty, jeżeli sam przed sobą się musimy wstydzić, a na pewno jest tu ten problem, że jeżeli takie życie będziemy prowadzili, to jest bardzo wątpliwa sprawa, czy będzie, znajdziemy się na tym prawdziwym weselu, tak zwanym weselu barankowym. Jest jeszcze jeden tekst, braterstwo, z proroctwa Izajasza, taki tekst, gdzie 7 niewiast, ale już nie jest powiedziane panien, tylko 7 niewiast, uchwyci się jednego podołka, jednego męża. Ona się uchwyci. I mówi tak, chleb swój jeść będziemy, odzieniem swoim się będziemy przyodziewać, tylko żebyśmy się nazywali od imienia Twego. Braterstwo, możemy powiedzieć, że uchowaj nas, Panie Boże, przed takim stanem. Żebyśmy się okrywali własną sprawiedliwością, żebyśmy się karmili własną nauką, tylko żebyśmy się nazywali chrześcijanie. To jest na pewno niejeżądany. I tam, co jest ciekawe, jak zauważacie, tam nie jest, mówi, że panny uchwycą się, tylko niewiasty się uchwycą. Bo one służą różnym innym, tylko chcą się nazywać od jednego mężczyzny, o jak wiemy, od Chrystusa. Prawdziwe zalety charakteru oblubienicy Chrystusowej są pokazane w kilku historiach, które nie wszystkie zapewne omówimy, ale w Starym Testamencie. Pamiętamy, że Chrystus, znaczenie słowa Chrystus to nic innego jak pomazaniec. Każdy najwyższy kapłan, braterstwo, był Chrystusem, bo był pomazańcem, zależy z którego języka mówimy. Ale on był wybierany w określonym celu. Każdy wybór najwyższego kapłana w narodzie żydowskim miał określony cel. On miał coś spełniać. I historię taką chciałbym już nie skorzystać ze trzeciej księgi Mojżeszowej, ale z historii Józefa. Pamiętamy, braterstwo, jest taka cudowna historia Józefa, sprzedaży, no to na pewno nie było nic przyjemnego, ani nic cudownego, ale samo charakter, który pokazał Józef w tych wszystkich swoich bardzo przykrych wydarzeniach, kiedy został sprzedany przez współbraci, nie będziemy tego tłumaczyli, braterstwo, znacie tłumaczenie zapewne. To i to, jak potrafił przebaczyć swoim uczniom, to braterstwo, swoim braciom, przepraszam, to zapewne wszyscy zgodzicie się, że pięknie przedstawia nam przymioty charakteru naszego Pana, który również przez swoich braci zostaje sprzedany już Rzymianom, ale on umiera w celu ratowania w gruncie rzeczy swoich braci, swojego narodu. Tak samo jak później Józef powiada takie słowa, że to, co się stało w moim życiu, to Bóg tak chciał, żebym ja uratował cały naród. A pamiętamy, jak apostoł Piotr, przepraszam, w Dziejach Apostolskich powiada, że tego za ułożoną radą i według przejrzenia Bożego wyście zabili. Ale zamysł był Pana Boga i plan był Pana Boga. Tak samo jak Józef odczytał swoją historię swojego życia, że to Bóg tak chciał, żeby uratować cały naród. Ale, braterstwo, uratować kogo? Tylko Jakuba? Nie. Uratować cały Egipt. Czyli uratować cały świat. Braterstwo, Józef uratował cały ówczesny świat. Jeżeli pod pojęciem Egipt rozumiemy świat, to Józef uratował cały świat. Tak samo jak nasz Pan Jezus nie uratował tylko wybranych, ale również rozumiemy, że uratował cały świat. Że on stał się ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za grzechy nasze, ale grzechy całego świata. Czyli miał chęć ratowania ludzi, braterstwo, i Józef to zrozumiał. Tak samo my musimy tą rzecz zrozumieć, że nasze powołanie jest nie tylko w celu naszego uwielbienia i obdarzenia nas nagrodą, ale Bóg wybiera nas po to, żebyśmy ratowali ludzi. W przyszłości, w czasie wieku tysiąclecia, musimy ratować ludzi. I jeżeli nie ma w naszym sercu współczucia, chęci pomocy komuś, to zapewniam Was, że do takiego celu my na pewno się nie nadajemy. Że Bóg chce, jeżeli Bóg chce, żeby ratować, to my do tego się zapewne nie nadamy. Od w 41 rozdziale tego wersetu, rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej jest opisane, jak Józef opowiada ten sen faraonowi i tłumaczy tak. Przeto teraz niech znajdzie faraon męża rozumnego i mądrego, a przełoży go nad ziemią egipską. Braterstwo, to określenie męża rozumnego i mądrego, czyż nie skłania nas do takiego tekstu, który jest zapisany w liście do Koryntów, że Chrystus stał się naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, poświęceniem? To jest taki sam mąż. Tak jak tam Józef był tym mężem rozumnym i mądrym, bo za chwilę jest powiedziane o tym, że faraon go na całą ziemię egipską ustanowi, to mówi dalej tak. Niech tak uczyni farao, a niech postanowi urzędniki nad ziemią i zbierze piątą część urodzaju w ziemi egipskiej przez te 7 lat obfite. Jakbym się wśród braci zrobił takie głosowanie w tej chwili, kto z was jest za tym, żeby płacić podatek VAT, braterstwo, ilu jest zwolenników podatku VAT-u? A tu jest powiedziane, że ten podatek VAT wprowadził Józef. Józef zaprowadził podatek VAT. Bo mówię, tu jest pisane piątą część, czyli 20%. No, z reguły to tak jest, około 20% to jest podatek VAT. Braterstwo, to jest pokazana myśl, że należy coś oddawać. My wiemy, że tenże faraon w tej historii przedstawia nam Pana Boga. Że Pan Bóg powiedział tak i skorzystał z tej historii rad Józefa, że są pewne wartości, które ludzie mogą dać, złożyć, a które ja im w przyszłości oddam. My wierzymy, że Pan Bóg odda te wartości w czasie wieku tysiąclecia. Tak jesteśmy przekonani. Że pewne doświadczenie, nauka z tego okresu czasu będzie takim wzorcem, jak nie należy postępować. I tu jest to pokazane, te 20%, to się człowiek musi sam nauczyć. Chociaż ja bym powiedział, że no ja też podatku nie lubię płacić i zapewne nikt nie lubi, ale to jest, no, jak pokazane tu z historii, bierze swój początek, no cóż, ale jednak w Biblii. I mówi dalej, a będzie ona żywność na wychowanie ziemi na 7 lat głodu, który będzie w ziemi egipskiej, aby nie niszczyła ziemia od głodu. I podobało się to faraonowi i wiemy dalej, że faraon zdejmuje pierścień swojej z ręki, dał w rękę Józefową, oblógł go w szatę i w szatę, braterstwo, jaką oblógł? Bisiorową. Bardzo ciekawe, oblógł go w szatę bisiorową, włożył łańcuch złoty, przywileje królewskie na szyję i kazał go wozić na wozie którym? Wtórym. I pamiętamy sobie, jak Pan Jezus powiedział, że ojciec mój jest zawsze większy niż ja. Czyli tu jest pokazane, że Józef zawsze był za faraonem, tak samo jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyszedł uratować cały Egipt, czyli cały świat, jest powiedział, że ojciec mój jest większy niż ja. Czyli nie utożsamiał się, że to jest jedna i ta sama istota. Jeszcze z tej historii, która nie jest podstawą naszych rozważań, to chciałbym jeden wyjątek podkreślić, braterstwo, że na początku, wtedy, kiedy został tak przez faraona uprzywilejowany, wyróżniony, bo tak jak jest powiedziane, że bez twojej woli nikt ani ręki, ani nogi nie podniesie, ty będziesz rządził wszystkim, jak będziesz chciał, nam to pięknie przedstawia, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w Dziejach Apostolskich jest to powiedziane, że Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat przez męża, którego na to postanowił. Bardzo wspaniale ta historia się sama tłumaczy, ale na początku tego okresu czasu, okresu tych 7 lat tłustych, Józef otrzymuje, braterstwo, żonę. Żonę otrzymuje. Tak samo nas Zbawiciel Jezus Chrystus swoją oblubienicę otrzymał wtedy, kiedy wstąpił do nieba i swoją zasługę, swoje ofiary zastosował za Kościół, a dowodem przyjęcia i ofiary Pana Jezusa i przyjęcia ofiary Kościoła, uznania tego planu przez Ojca, było nic innego jak zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. I tak samo na początku lat tłustych Józef otrzymuje żonę. Na początku wieku Ewangelii Braterstwa Pan nasz Jezus Chrystus otrzymuje oblubienicę. Tylko czy kto będzie tą oblubienicą jako jednostka, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Inny wspaniały obraz tej historii jest również w psalmie, jak wiemy w 45, gdzie jest powiedziane, że odnośnie złota z Ofir, że wszelka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, szaty jej są bramowane złotem, ale do niej samej było powiedziane, że zapomni domu ojca swego. Do tej córki królewskiej było powiedziane, ty zapomnij domu ojca swego. I to jest nasza rola. Zapomnieć domu ojca swojego. To nie znaczy, braterstwo, zapomnieć o swoich rodzicach. Jest bardzo źle, jeżeli dzieci zapominają o swoich rodzicach. Jeżeli czasami ci rodzice, bym powiedział, umierają w samotności, w takim oddaleniu, to przecież nie o to chodzi, ale zapomnij domu ojca, czyli swojego stanu, że z ziemi wzięty. Ty ten stan masz ofiarować na ołtarzu. O tym musimy pamiętać, żeby nie zakochać się w tym, co jest ziemskie, tylko mieć te wartości, które są pokazane wewnątrz. Zacność to nic innego jak stan serca. Ona nie jest zewnętrzna. To nie jest zewnętrzna zacność, tylko wewnętrzna. I dlatego, braterstwo, wszelkie urazy, wszelkiego rodzaju uprzedzenia, wszelkiego rodzaju knowania, jeżeli byśmy coś takiego podejmowali, to nie przystoi do córki królewskiej. Ona nie stanie się, ten, który prowadzi jakąkolwiek politykę w społeczności, nie nadaje się do Królestwa Bożego. On nie otrzyma nagrody, bo jest to rzeczą niemożliwą. Jeżeli on ma w sercu uprzedzenia, braterstwo, to albo nosi jakąś urazę, nie jest możliwe. To on się nie nadaje do królestwa. Czasami dziwimy się, dlaczego Kościół wybiera się tak długo. Ale jak wiemy, że jeżeli to ma być czysta panna, bez właśnie tych urazów, uprzedzeń, różnego rodzaju nieprzyjemnych zdarzeń, które uczuć, które czasami nami potrafią niestety, ale szarpnąć, to wtedy się nie dziwimy, że Kościół wybiera się 2000 lat, jeżeli poprzeczka jest tak wysoko postawiona. Ale jest to możliwe osiągnąć. Pięknie jest to pokazane, pamiętamy, taki wybór oblubienicy Chrystusowej w wyborze żony do Izaaka. Ja już nie chciałbym mówić o tym początku, kiedy ten sługa wyjeżdża, przychodzi, jak to się tam odbywa, ale samo spotkanie i sama ta historia, kiedy już ten sługa Abrahamów jest u Labana. Pamiętamy, jak się spotykają, ta prośba, która ten sługa prosi, daj mi pić, ona mu daje pić, wielbłądy nakarmia, potem zaprasza do domu i tam ta cała uroczystość, która się w domu odbywa i ta chwila, kiedy ten sługa mówi, że ja muszę pójść z powrotem. Tam proszą, żeby pozostał jeszcze. A on mówi, nie, jeżeli Pan mi drogę zdarzył, to wy mnie nie zatrzymujcie, bo dotąd mi Pan błogosławił. To wtedy wpadają na taką, bym powiedział, genialną myśl, sprzeczną z tamtą wręcz kulturą. Spytajmy się panienki, czy pójdzie? I ona, braterstwo, odpowiada, pamiętacie, jednym słowem jakim? Pójdę. Czy sobie potraficie to wyobrazić? Pójść gdzieś blisko 2000 kilometrów, może troszeczkę bliżej, ale gdzieś taka odległość, w nieznane, do męża, którego się nie widziało, w niepewne. Braterstwo, idzie do męża, ona się na to godzi. Zgodziłby się ktoś z nas tak naprawdę? Ilu by tak powiedziała, a jaki będzie? Znaczy nie wiadomo, czy jest. No, można było się spodziewać, że będzie bogaty. No, to jest ten jeden warunek, na który niestety czasami dobierając się młodzi patrzą. Niestety, podkreślam, bo to jest bardzo źle. Chociaż to pomaga w życiu zapewne, ale to nie jest najważniejsze. Ale jaki on będzie? Czy dobry, czy zły? Czy przystojny, czy nieprzystojny? Ona nic nie wiedziała. Ale powiedziała, pójdę. Dla nas, braterstwo, to pięknie w niej są zobrazowane takie przymioty, jak bym powiedział, pracowitość. Bo to, że Rebeka była pracowita, to chyba nie podlega, braterstwo, żadnej dyskusji. Pierwsze, że wypasała trzodę, to jest jedna rzecz, ale jednocześnie oprócz tego, że pracowita, bo mogła tylko pracować dla swojego dobra, to ona była jeszcze co? Uczynna. Ona była nic innego, jak my byśmy dzisiaj powiedzieli, gościnna. A pamiętamy ten werset, że niektórzy nie wiedząc, anioły gościli, prawda? I to jest ten przymiot charakteru, który powinien się wyróżniać w Kościół Chrystusowy. Gościnnością, chęcią zaproszenia drugiej osoby, pracowitością. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi: w pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. No, to jest bardzo łatwo się wersety. Ja mówię, Biblię się czyta bardzo łatwo. Pod jednym warunkiem, że się nie zastanawia, jak ją tam sobie w domu praktykuje. Czy mi łatwo rano w niedzielę wstać? Czy mam problem zdążyć na zebranie, braterstwo? Czy lubię kogoś zaprosić do siebie? Dopóki sobie tych pytań nie pasuje, to nie stawiam, to mi wszystko pasuje. Jak sobie zaczynam stawiać takie pytanie, to czasami wolałbym niektórych wersetów nie znać. Braterstwo, zapewne wy macie też podobne problemy. Ja nie mówię, że te same, ale podobne pytania sobie stawiacie. Ja sobie z reguły stawiam pytanie, ja to na wielu już konwencjach powiedziałem: po co ty, Janek, jeździsz te 700 kilometrów? No przecież w Białogardzie zebranie też jest. Tam się bracia też tak samo cieszą. No jedna siostra tam przychodzi, no ona praktycznie mnie zawsze pocałuje, mogę wam powiedzieć, braterstwo. Taka staruszka, 92 lata, mówię: Janeczku, jak ja się cieszę, że ja cię widzę. Zawsze. No mogę powiedzieć, że no tu może mi też ktoś tak powiedział, to jest bez wymówki oczywiście, braterstwa. Ale jest to coś, że człowiek jedzie i dopóty sobie takie zastrzeżenia stawiam, dopóki sobie wersetów nie zacytuję niektórych. Że mówi, to jest twoja praca, ty masz tam jechać. Ty nie masz dyskutować, że 700 kilometrów to jest daleko, tylko 700 wraca i nie marudź. Bo to jest twoja praca. Bo gorliwością Bożą masz być zdjęty. Bo jeżeli nie, to ty w ciele Chrystusowym się nie znajdziesz, to będzie utopia. A przykład Rebeki zapewne, jej pracowitość i uczynność powinna dla nas być wzorem czystości charakteru. Druga rzecz, mogę powiedzieć, z tej historii odczytać, silne przekonanie o pójściem za Chrystusem. To nie jest tak, jak apostoł Paweł mówi: ja nie biję tak jako na niepewne. Ja jestem silnie przekonany. Tak samo jak silnie przekonana była Rebeka. Ona powiedziała: pójdę. Pójdę w nieznane. I braterstwo, myśmy ruszyli w nieznane. Bo my cytujemy wersety, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to Bóg nagotował. Ale czy dość w gruncie rzeczy wie, co tam jest w tym niebie? Tak samo jak Rebeka nie wiedziała, kto to będzie tym Izaakiem, jakie będzie życie z tym Izaakiem, ona sobie wyobrażała, że będzie cudowne życie. Ale braterstwo, czy jest tu jakaś różnica między nami? My też nie wiemy, jak będzie, ale wszyscy mamy przekonanie, że będzie jakie? Cudownie będzie. Tamto życie, to duchowe w niebie musi być cudowne i dlatego jesteśmy przekonani, pójdziemy. Ona zrezygnowała ze swojego domu ojca, z rodziny. Odchodząc wtedy na taki daleki odcinek drogi, to nie było, że siadła sobie w samochód czy w samolot, przyleciała tam i z powrotem wróciła. Nie wiem, ale istnieje prawdopodobieństwo, że ona już nigdy w tamtym rejonie się nie znalazła, żeby się nawet odwiedzić. Czyli wszystko, zapomnij domu ojca. Dlatego tak samo jak do nas się odnosi, zapomnij rzeczy ziemskich. Tych rzeczy ziemskich zapomnij, bo jeżeli nie zapomnisz, to na pewno z Rebeki nie wziąłeś sobie na nauki. Inny historię, króciutko, braterstwo. Historia Estery. My wiemy, że była taka ciekawa historia, królowa Wasty, która miała przyjść na ucztę króla. Wiemy, że ta królowa Wasty przedstawia nam wspaniale naród żydowski, że Bóg sprawił ucztę, już pozafiguralnie tłumaczył, braterstwo, i zaprosił taką wieczerzę, że zaprosił naród, posyła swojego syna i ona, co ta królowa, nie chciała. Tak samo jak później apostoł Paweł mówi, dlatego, że się czynicie być niegodnymi żywota wiecznego, które wam się należało jako narodowi, to my się odwracamy do pogan. To innymi słowy, my się odwracamy do Estery, bo my będziemy teraz szukali Esterę. I tam w tej historii było tak, że ty królu rozpisz takie no wybory. Która ci się będzie podobała, to tą weźmie sobie za żonę. I tam była taki wybór takiej niewiasty, która by spełniała określone warunki. Ten wybór to nic innego jak działalność Ducha Świętego tam pod przewodnictwem tego sługi, który się nimi zajmował, który był przełożonym nad białymi głowami, które miały się w odpowiedni sposób tam oczywiście fizycznie przygotować na spotkanie z królem. A my, braterstwo, pod wpływem Ducha Świętego przygotowujemy się tak samo jak Estera na spotkanie z królem. Tylko my mamy mieć walory wewnętrzne, odpowiednie cechy charakteru, żeby o nas było można powiedzieć, że jesteśmy czystą panną, że mogliśmy wszystkich słuchać, że możemy z wszystkimi porozmawiać, że do nikogo nie mamy takich uraz, które nam przeszkadzają w rozmowie z naszymi współbraćmi. Ale później zaistniała tam, pamiętamy, taka historia, ona już się stała królową, to jest inna rzecz. Przychodzi ta historia z zagładą narodu żydowskiego i tam Mardocheusz, ten jej wuj, mówi, ty idź i proś. I pamiętacie, że jeden z argumentów, ja nie będę już teraz tego odczytywał, które tenże właśnie Mardocheusz przedstawia Esterze, mówi, ty się zastanów, czy po to cię nie wybrał Bóg, żebyś ty właśnie ten moment był, żebyś to zrobiła? Uratowała cały naród. Żebyś ty uratowała cały naród. Czyli cel wyboru Estery był po to, żeby uratować naród. Tak samo jak cel wyboru Kościoła jest po to, żeby uratować cały rodzaj ludzki razem z Chrystusem, z oblubieńcem. To jest cel. Bo tam jest powiedziane, jeżeli ty tego nie zrobisz, to Bóg sobie znajdzie inne narzędzie. Jeżeli my nie będziemy sposobnymi do tego królestwa, to zapewne Bóg sobie znajdzie inny sług, ale wy możecie się tam znaleźć. Pamiętacie, że ona bała się wejść do króla, bo to nie było tak łatwo wtedy w tamtych realiach wejść sobie do króla, kiedy by się chciało, ale uczyni bardzo roztropnie. Zarządza modlitwę, post. Mówi, wy poście, a ja trzeciego dnia wejdę do króla i będę prosiła. I tak się stało. Oni pościli, ona weszła i prosiła króla o ratunek. Czyli zauważmy, tu jest pokazane coś takiego, co powinno być naszą cechą charakteru. Roztropność naszego postępowania. Myśmy powinni mieć tak zwanego ducha zdrowego zmysłu. Że wiedząc, braterstwo, że niektóre nasze słowa, niektóre nasze zachowania, niektóre nasze czyny, które uczynimy, one się będą mściły przez wiele, wiele lat. I trzeba dzisiaj wiedzieć, że jeżeli będę się tak zachowywał w obliczu moich dzieci, w obliczu zgromadzenia, to nie pozostaną dzieci w tymże zgromadzeniu. A moje dzieci, własne dzieci, ja własnymi uczynkami wyprowadzę ze braterskiej społeczności, jak nie będą widziały roztropnego postępowania rodziców. Jak rodzice będą inaczej mówili w domu, a inaczej zachowywali się na nabożeństwie. Nie będzie dzieci w zgromadzeniu. Nie ma takiej siły, braterstwo. I niekiedy wydaje mi się, że nie korzystamy we właściwy sposób z tej roztropności, żeby się zastanowić, jak zrobić, żeby uratować. Jak to zrobić, żeby uratować? Żeby wszyscy pozostali w tejże społeczności. To powinien być duch naszej społeczności, żeby w miarę możliwości jak najwięcej naszych i dzieci, w pierwszym znaczeniu, bo to jeżeli mówimy o rodzicach, ale przede wszystkim też naszych współbraci, dzieci naszych braci uratować, dzieci z naszych zebrań, które przychodzą, które się rodzą w naszej społeczności, żeby jak najwięcej uratować. Jeden sposób postępowania ku temu być, żeby w zgromadzeniach się nad tym zastanawiać, jak zrobić, żeby one pozostały. A jakie postępowanie jest najlepszym postępowaniem do wyprowadzenia własnych dzieci ze własnych zgromadzeń i z własnych domów? Bo są takie. Każdy, ja nie dam rozwiązań, bo ja ich nie znam. Ja próbowałem w swoim życiu jakoś tam robić, trochę mi się udało, dzięki Panu Bogu. I za to jestem szczęśliwy człowiek, z tego powodu. Ale uważam, że to jest błogosławieństwo i od Pana Boga, i błogosławieństwo zboru, w którym się znalazłem, że zbór mi pomógł. I każdy z nas ma odpowiedzialność względem społeczności, w której się znajduje. Jeżeli czyjeś dzieci odchodzą od prawdy, to niekoniecznie musi być wina rodziców, może być wina współbraci. I o tym musimy pamiętać. Inną historię braterstwa, gdzie przymioty są również zalety charakteru pokazane, to jest historia Abrahama i Lota. Ja chciałbym się skupić na takim dwie osoby. W tamtej kulturze wuj starszy wiekiem miał pozycję. To była pozycja pierwszeństwa. Jemu się wszystko jako pierwszemu należało. I tenże wuj rozrasta się w bardzo potężnego, na dzisiejsze czasy byśmy powiedzieli szejka, bo Abraham był takim szejkiem bardzo bogatym, bo jeżeli zwycięża 5 królów, no to wiemy, ma 318 mężów do walki podane, to był bardzo bogaty na ówczesny czas. On ma swojego bratanka Lota. Z tym Lotem sobie żyje. Nigdzie nie jest powiedziane, że on miał z nim jakikolwiek problem. Ale problem stworzyło co? Co stworzyło, braterstwo, problem między Abrahamem i Lotem? Ich bogactwo. Braterstwo, doczesne błogosławieństwa sprowadziły na nich problem. Bo problem polegał na tym, że oni potrafili się zgodzić. Ale ich pasterze już nie mieli takiego ducha jak oni. Oni tych cech charakteru nie mieli. I się wadzili ciągle między sobą. I wtedy Abraham wykazuje ducha zdrowego zmysłu. Mówi, jeżeli my ciągle będziemy te właśnie godzili, bo ja zakładam, że oni godzili, to prędzej czy później się przemówimy. Trzeba przewidywać, jakie wydarzenia do czego mogą nas doprowadzić. I czasami jest, jak tu zasugeruję, że to jest czasami zachować odpowiedni dystans. I Abraham proponuje, rozejdźmy się, my się miłujmy, ale nasze życie prowadźmy troszeczkę osobno. I wtedy braterstwo stawia taką rzecz. Wybierz sobie, Locie, gdzie chcesz iść. Chociaż prawo pierwowyboru na pewno należało do Abrahama. Zauważcie, jaką miał cnoty charakteru, że powiedział, ty sobie wybierz. To, co ty chcesz, żeby dla ciebie było dobrze. Nie dla mnie, ale dla ciebie. I pamiętacie, ja nie będę czytał, braterstwo, bo zapewne historie biblijne znamy wszyscy bardzo dobrze. Jest powiedziane tak, że spojrzał Lot na równinę Sodomy, że tam była zielona, odwilżająca się, wspaniała. I co? Spodobała mu się ta równina. Zobaczył te ziemskie błogosławieństwa i powiedział, ja sobie tam pójdę. Siłą rzeczy Abrahamowi zostały co? Góry. No na górach raczej za dużo zieleni nie ma, tym bardziej w Izraelu. Jeżeli braterstwo byli i widzieli, to tam góry raczej nie są porośnięte, bo u nas czasami to różnie bywa, ale tam zapewne, może w tamtym okresie też czasu były, ale dzisiaj na pewno już nie są. Czyli Abraham daje prawo wyboru Lotowi. Czyli rezygnuje z swoich praw. Braterstwo, Abraham dla dobra społeczności zrezygnował ze swoich praw. Stawmy sobie pytanie, ile razy dla dobra społeczności rezygnujemy ze swoich praw? Że potrafimy ustąpić ze swoich racji. Że mam rację, ale żeby było dobrze, żeby nie było problemu, ja czasami przemilczę. Pamiętamy ten tekst, zaniemiałem w dobrej sprawie. Zamilczałem w dobrej sprawie. Wiedziałem, że jest inaczej, ale zamilczałem. Bo miałem rozsądek, że jeżeli powie to czy tamto, to wywoła to burzę. Zaniemiałem. Czy potrafimy zaniemieć w dobrej sprawie? Zamilknąć czasami dla dobra naszej społeczności. Czy nasza racja musi być na wierzchu? Tak jak Abraham, takich nie miał przymiotów charakteru, że musi być jego, że on musi wybierać. Zabieganie o dobro innych. On zabiegał o dobro swojego bratanka. Najwspanialej to jest pokazane później, kiedy na tą równinę najechali ci królowie i porwali jego bratanka, zostawia wszystko i idzie go co? Ratować, prawda? Ratuje, odbija. Wspaniała historia z Melchizedekiem, spotkania, kiedy wraca, składa dziesięcinę. Zupełnie coś innego, to wspaniałe obrazy. Ale on ratuje swojego bratanka. A mnie się tak czasami braterstwo w życiu zdarzy i tak sobie pomyślę, no ma to, co sobie, jak to mówią ludzie, jakiego sobie piwa naważył, tak teraz ma. Chciało mu się Sodomy, ma zapłatę. Braterstwo, można tak? Można tak, tylko oblubienicą Chrystusową się nie będzie, jak się tak będzie myślało. Zapewne się nie będzie. To się czystą panną wtedy nie jest. Jeżeli ma się takie podejście, on nic nie patrzy, że ten źle wybrał, że ten jego wybór sprowadził na niego problemy, bo to, że problemem było do Lota, to dopiero apostoł Piotr napisał, że sprawiedliwy Lot trapił duszę swoją, żyjąc tam w tym mieście. To był dla niego bardzo wielki problem, dla niego, dla jego rodziny, dla jego żony się okazał olbrzymim problemem. Bo tak, złe wybory sprowadzają problemy, dlatego trzeba mieć rozsądek, żeby właściwie wybrać, żeby to było być i szczęśliwym, bym powiedział, tak, mieć tego wewnętrzne szczęście, ale z drugiej strony, żeby otrzymywać te boskie błogosławieństwa. Bo Bóg nie w każdym miejscu chce błogosławić i nie w każdym miejscu, bym powiedział, może błogosławić, bo to byłoby niewłaściwe, jakby tak się odbywało. Czyli, że ta chęć ratowania Lota jest znowu tym elementem, na który chciałem zwrócić. Tak samo jak Józef był posłany w celu ratowania, braterstwo narodu, Egiptu całego i domu ojca swojego, Estera była posłana po to, żeby ratować innych. Ratując siebie, ratuje się innych, braterstwo. Tak samo tutaj Abraham ma tą przymiot charakteru ratowania. Nie cieszenia się z cudzego nieszczęścia, tylko chęć ratowania swoich współbraci, bliźnich, otwierania im oczu, że niewłaściwie postępuje, po to, żeby nie byli potępieni. Gedeon i 300 mężów, braterstwo. Zapewne się zastanawiacie, w czym. Co jest tam takiego pokazane wyjątkowego? 300 mężów, którzy walczą z armią. Ta armia tam jest bodajże podana 110 tysięcy. Nie wiem, to, czy to jest dobra liczba podana, czy to niedobra liczba podana. Raczej w tamtym okresie czasu takie duże armie nie bywały, bo zaopatrzenie takiej armii to by było bardzo wielki problem. Nie wnikamy w to. Ilekolwiek by ich było, 300 mężów, braterstwo, zostaje wybrane przy tym, jak wiemy, piciu wody. 10 tysięcy jest skłonnych iść do końca. Odważnych, poświęcających wszystko. I Pan Bóg mówi, ale to jest tak i tak za dużo. To jest za dużo. Ja nie chcę, żeby tylu ludzi było do ratowania teraz narodu. Tych ludzi ma być tylko, mniej ma być. Zrób próbę wody. I braterstwo, próba wody. Ostrożność w piciu wody. To jest roztropność w przyjmowaniu pokarmów. Nie każdemu duchowi wierzcie. Doświadczajcie duchów, abyście nie byli pochwyceni przez fortel nauki ludzkiej. To jest, braterstwo, nic innego jak ostrożność w przyjmowaniu nauk. Nauk, które są z zewnątrz, braterstwo, z pewnymi poglądami, które się spotykamy. Spotykamy się w naszej społeczności. I my mamy wszystkiego doświadczać. To jest nasz obowiązek, wasz, braterstwo, w tej chwili, kiedy znaszacie moje głupstwo, jak wam przeczytałem, żebyście się zastanawiali, czy ja mówię prawdę, czy tak się rzeczy mają. To jest wasz obowiązek właśnie, żeby ocenić, co powiedział dobrze, a co powiedział źle. Z czego ja mogę się czegoś nauczyć, a co należy wyrzucić, bo mówił, źle mówił, nie mając podstaw biblijnych. To jest ostrożność właśnie w przyjmowaniu nauk, w piciu wody. Z drugiej strony w tej historii pokazane coś takiego, co wyróżniać nas powinno spośród narodów tego świata. Właśnie w tej liczbie, że tych 300, kiedy już zostało wybranych, odłączonych na stronę, bratestwo 300 osób, armia, nie wiem ilu tysięczna, niech będzie 100 tysięczna, 300 ludzi rzucić się na taką dużą armię, jest to rozsądne? I z cielesnego punktu widzenia, bratestwo, to nie jest rozsądne. To jest dla nas nauka, abyśmy z nauki, z tego, co Biblia mówi, my pewnego rodzaju mieli wzorce do postępowania. Chyba się zgodzicie ze mną, że tych 300 mężów w zupełności zaufało komu? Gideonowi. Tak samo jak my zaufaliśmy Chrystusowi. Tak samo jak myśmy zaufali Chrystusowi, oni zaufali Gideonowi. Oni w Gideonie złożyli całą swoją nadzieję. I my, kiedy, bratestwo, wstaniemy naprzeciwko nieprzyjacielowi, naszym nieprzyjaciołom, grzechowi, różnej formy grzechu, przeciwników, które nas stadnie odstępują, jak Słowo Boże mówi, to my sami nie mielibyśmy żadnych szans. My od razu bylibyśmy na przegranej sytuacji. Ale jeżeli wspomnimy sobie takie słowa apostoła Pawła, który powiedział, że kiedy jestem słaby, kiedy jestem mocny, kiedy czuję za sobą pomoc mojego Pana, kiedy On mnie wspomaga, to wtedy ja mogę stanąć do takiej nierównej walki. Bo ja sam, jako jednostka zginąłbym, ale z Gideonem, czyli z Chrystusem, mamy pewnego rodzaju szansę. Czyli bardzo wiele osób, jak sobie potraficie, bratestwo, wyobrazić namiot świadectwa w tej chwili w umysłach, to tam są takie trzy przedziały. Pierwszy przedział to jest ten stan usprawiedliwienia z wiary. Bardzo dużo ludzi jest usprawiedliwionych z wiary. Bym powiedział, miliony ludzi jest usprawiedliwionych z wiary. Jest wierzących w Chrystusa. Ale ilu jest takich, co całą swoją nadzieję złożyło w Chrystusie? Którzy z nadzieję złożyli tak do końca, że z Nim mogą wygrać. Nie sami, tylko i wyłącznie z Nim. Obyśmy się wśród takich znaleźli. Że w Nim jest cała nasza siła. Całkowita nasza nadzieja w Gideonie to jest to, co powinno nas wyróżniać jako dzieci Boże. Króciutko jeszcze na zakończenie, bratestwo, mądre i głupie panny. W czym jest tam takiego wyjątkowego? Rozsądek ich polegał na tym, i mądrość polegała, są nazwane mądre, bo wszystkie były pannami. Wszystkie 10 panny. Czyli wszystkie czyste. Ale jedne nie były rozsądne. Bo trzeba sobie czasami coś zgromadzić. I tam należało zgromadzić sobie więcej oleju. Bo wszystkie olej miały, tylko niektóre miały za mało. Czyli zapobiegliwość w zdobywaniu oleju jest dla nas, braterstwo, wzorcem do naśladowania. A olej się tylko i wyłącznie zdobywa pośród prób i doświadczeń. Jeżeli ktoś przechodzi próby i doświadczenia, to zdobywa olej taką moc wewnętrzną, która w czasie następnych doświadczeń sprowadzi go, że on będzie potrafił po prostu dalej się unosić i podnosić. To jest nic innego jak zdobywanie ducha prawdy. To jest zdobywanie głębi Słowa Bożego. Tak jak, bratestwo, pamiętamy, co apostoł Paweł mówi, że dla niektórych to, co mówimy, jest głupstwem. Dla innych jest to, dla nas, którzy mamy zmysł Chrystusowy, jest to mądrością od Boga. I dlatego zastanawianie się nad głębią Słowa Bożego, nie tylko, bratestwo, nad historią, która jest wspaniała i jest podstawą naszej społeczności, żebyśmy znali historię. Bo jeśli nie będziemy znali Biblii, znali historii, nie zrozumiemy głębi Słowa Bożego. Jest to rzeczą niemożliwą. Należy znać Ewangelię, należy znać to, co Pan Jezus powiedział. Bo to nas może uczynić sposobnymi do Królestwa Bożego. Te różne nauki, te różne historie, różnego rodzaju przypowieści, które Pan Jezus powiedział, to jest nic innego jak coś takiego, co nam ma pomóc w oczyszczaniu się, że wszelkie zmazy ciała i ducha, bracia i siostry, wszelkie zmazy. A jeżeli się nie zna historii, która nas może oczyszczać, to trudno się oczyścić. Dlatego tego czystości Panien, braterstwo, szlachetności charakteru i udziału w tym cudownym Królestwie Bożym w fazie duchowej, braterstwo, życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.